Tak, chciałbym, byśmy skupili się dzisiaj właściwie na jednym wersecie tylko. To będzie werset z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset, ale zanim go przeczytam, chciałbym przeczytać, czy przypomnieć pewną historię ze Starego Testamentu. To jest pierwszej Księdze Królewskiej w 10 rozdziale. Pojawia się taka tajemnicza kobieta, której imienia nie znamy tak naprawdę. To znaczy są spekulacje jakieś, jak ona mogła mieć na imię. Wiemy, że pochodziła z Saby. Pochodziła z Saby, nie miała na imię Saba, tylko pochodziła z Saby, bo to jest nazwa krainy czy państwa, królestwa, w którym rządziła. Była osobą bardzo bogatą, ciekawą świata i najwyraźniej mądrą. Mądrą, ponieważ zadawała dużo pytań. Zadawała dużo pytań po to, żeby lepiej rozumieć tą rzeczywistość, którą ją otacza. I któregoś razu Saba usłyszała wieść o Salomonie i wybrała się do niego, aby, jak tam jest napisane, doświadczyć go przez stawianie mu trudnych pytań. I dowiadujemy się właśnie, że usłyszała o tej mądrości Salomona i co ciekawe, tak porównując to do dzisiejszych czasów, można powiedzieć, nie przewinęła na Facebooku do kolejnej wiadomości, nie przeszło tak z marszu do następnego wpisu, ale szczerze zaintrygował ją taki król, który zasłynął właśnie nie z wojen, ale z mądrości. I myślę, że to może być taka nasza pierwsza prosta lekcja, jaką można wyciągnąć, patrząc na postawę tej królowej, że scrollowanie wiadomości na Facebooku nie uczyni cię mądrym. Prawda i mądrość wymaga zatrzymania się, poświęcenia jej uwagi, czasem nawet czasu, pieniędzy, po to, żeby ją lepiej poznać. No i tu oczywiście zacytuję kilka przypowieści Salomona, który między innymi w pierwszym rozdziale swoich przypowieści od razu mówi takie słowa: mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulicy pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Prawdopodobnie ma na myśli starszych miasta, którzy tam zasiadali i sędziów. Ale problem, na który zwraca uwagę, jest taki, że nikt nie słucha. Ona jest dostępna, ale nikt nie chce się zatrzymać, żeby posłuchać, może dopytać jeszcze, bo takie były zwyczaje, można było to robić. Mądrość wymaga zatrzymania się, skupienia uwagi i jakiejś chwili refleksji. W innym miejscu też Salomon mówi w 4 rozdziale, początek mądrości jest taki, nabywaj mądrości za wszystko, co masz. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Nabywanie mądrości nie przychodzi samo. Scrollowanie Facebooka naprawdę nie pomaga w tym. I czasami to, myślę, że sami wiecie, jak to bywa. Ludzie wrzucają jakieś tam pojedyncze memy na Facebooku, jakieś pojedyncze zdanie i wydaje im się, że już zrozumieli problem. Problem, nad którym ludzie głowią się od wielu, wielu lat. Także królowa Saby była nie tylko bogata, ale była też mądra. No i potrafiła swój majątek dobrze wydać. To trochę tak, jak Salomon też mówi, na cóż pieniądze w ręku głupca, mógłby za nie nabyć mądrości, ale nie ma na to rozumu. Saba, królowa Saby miała ten rozum i potrafiła dobrze wydać te pieniądze, no bo ta podróż do Salomona, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę na to, była czymś, co naprawdę było wielkim przedsięwzięciem i zarazem kosztownym przedsięwzięciem. Być może później opowiadała o tym jako podróży swojego życia. Królestwo Saby, po hebrajsku mówiono Szeba albo Seba, było państwem na, jak patrzymy na mapę, na południowy kraniec Półwyspu Arabskiego, czyli tam na samym dole, daleko, daleko. Stamtąd do Jerozolimy, żeby przejechać z południa na północ, to było jakieś 2,5-3 tysiące kilometrów, w zależności od punktu, od którego będziemy liczyli tą odległość. No i pokonanie takiej odległości w tamtym czasie z całą karawaną, z całym dobytkiem, wiemy, że ona tam przyjechała z wieloma darami również, trwało na pewno kilka miesięcy, więc to było olbrzymie przedsięwzięcie. Więc taka podróż była nie tylko droga, ale też uciążliwa. I ta królowa musiała mieć naprawdę wielkie ciśnienie, wielkie takie pragnienie i przekonanie, że naprawdę warto tam pojechać. Że warto tam pojechać. I kiedy przybyła do Jerozolimy, czytamy tam takie słowo, to jest pierwsza królewska, 10 rozdział, przybyła do Jerozolimy z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota, Saba graniczyła wtedy z Ofirem. Ofir to jest właśnie miejsce, które obfitowało w złoto bardzo wysokiej jakości. Przyjechała z wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby jej odpowiedzieć. Ale dowiadujemy się czegoś jeszcze więcej. Kawałeczek dalej w następnych wersetach od 6. Czytamy takie słowa, kiedy już ta królowa Saby zapoznała się z tym wszystkim, co zobaczyła. Mówi takie słowa: prawdą okazało się, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi, lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie usłyszałam. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pana Izraela na wieki. Ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Tak więc to, co zobaczyła królowa Saby, po prostu przeszło jej wszelkie najśmielsze oczekiwania. Mówisz, nawet połowy z tego nie słyszała, biorąc pod uwagę to, co zobaczyła. Tak próbuję sobie wyobrazić tą sytuację, jakie to uczucie. Pamiętam któregoś razu, zaraz jak sprowadziliśmy się do Gdańska, ktoś zabrał nas na wycieczkę, pojechaliśmy do Łeby, żeby zobaczyć te wielkie wydmy, tam wydmy, trochę pustynie właściwie. I tak pomyślałem sobie, no dobra, to pojedźmy, wydmy jak wydmy. No, skoro są fajne, to zobaczymy. I tak szliśmy wzdłuż brzegu morza i potem przeszliśmy na drugą stronę tych wydm, gdzie te właściwe wydmy dopiero zobaczyliśmy. I no, może właśnie z powodu tego nastawienia myślałem sobie, wydmy to wydmy, nie? Nic wielkiego. Ale jak zobaczyłem tą olbrzymią górę piachu, to po prostu na początku za nim mówiłem i myślałem sobie, że no, naprawdę to zrobiło na mnie wrażenie, chociaż to był taki drobiazg, więc wyobrażam sobie, jakie wrażenie na królowej Saby zrobił Salomon z tym wszelkim przepychem, a jednocześnie mądrością niesamowitą, która no, zaskoczyła tą królowę. Królowa wcześniej słyszała wiele pochlebnych opinii o Salomonie, ale gdy go spotkała, była pod wielkim wrażeniem i powiedziała: nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. I teraz chciałbym, żebyśmy, mając w głowie tą historię, spojrzeli na ten werset z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału, gdzie czytamy o królestwie. Czytamy o królestwie, Królestwie Bożym. I spróbujmy właśnie pomyśleć o nim, tak jak królowa Saba myślała o Salomonie, że istnieje jakieś królestwo, którego król jest naprawdę mądry, jest dobry i chce go spotkać, chce go poznać, chce go posłuchać. I w zdaniu, na którym chciałbym, żebyśmy się skupili, Jezus mówi takie słowa: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I kiedy myślę sobie właśnie o królowej Saby, myślę o takiej osobie, która naprawdę szukała tego królestwa, które jest niezwykłe. Królestwa, którego król jest niezwykły, którego mądrość jest niezwykła, którego warto szukać, warto usiąść u jego stóp i warto posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Ten werset z Ewangelii Mateusza jest bardzo znany. I takie pierwsze skojarzenie, które może się pojawić, kiedy czytamy takie zdanie, możemy sobie pomyśleć, no tak, Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i to mówię jako ten, który przyszedł, aby ogłosić to królestwo. Mówi, szukajcie tego królestwa, sprawiedliwości Jego, wszystko inne będzie wam dodane. I można tak sobie pomyśleć, no cóż wielkiego, religijny przywódca mówi o tym, że trzeba trzymać się Jego nauki i to wtedy wszystko będzie dobrze. Tylko czy rzeczywiście do tego można to sprowadzić? Jezus o Królestwie Niebieskim mówi naprawdę dużo, a jeszcze więcej rzeczy napisano na ten temat, więc to nie sposób wszystkiego powiedzieć. Myślę, że pamiętamy te słowa Jezusa, kiedy mówi o tym, że Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który posiał dobre ziarno. Królestwo Boże podobne jest do gorczycy, do kwasu, który zakwasza całe ciasto, do kupca sprzedającego, szukającego pięknych pereł, do gospodarza, który wychodzi najmować robotników i tak dalej, i tak dalej. Tych przypowieści jest dość sporo, ale w pewnym momencie Jezus mówi takie słowa, zapytany zresztą przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus mówi tak, i to są ciekawe słowa, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to tu jest albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. I te słowa, domyślamy się, że musiały bardzo zdziwić jego uczniów, którzy spodziewali się tego, że Królestwo Boże no to przede wszystkim będzie coś związanego z ich państwem, w którym nastanie Królestwo Boże, będzie jakaś polityczna zmiana, wojskowa zmiana i będzie coś naprawdę niezwykłego. Ale teraz Jezus mówi, Królestwo Boże nie jest widoczne gołym okiem. Ono nie przychodzi dostrzegalnie. I pomimo tego, że Jezus mówi takie słowa, tam jeszcze przypomniał mi się fragment, kiedy Jezus rozmawia z Piłatem, mówi do niego, Królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Ono nie jest podobne do niczego, co jest na tym świecie. I pomimo, że Jezus dość wyraźnie mówi te słowa, dość wyraźnie mówi, Królestwo moje przychodzi nie przychodzi dostrzegalnie. Królestwo moje nie jest z tego świata. Apostoł Paweł potem mówi, Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To pomimo tego w historii Kościoła były takie okresy, kiedy ludzie myśleli o tym Królestwie Bożym w taki bardzo dosłowny sposób. Myśleli, tak, musimy ustanowić na ziemi tutaj Królestwo Boże. Musimy zaprowadzić rządy Pana Boga, spowodować powstanie państwa teokratycznego, kiedy Bóg będzie rządził. Zawsze pojawia się wtedy pytanie, ale kto w imieniu Pana Boga będzie rządził? No i tam zawsze paru chętnych się zgłasza, bo chcieliby rządzić. I błąd polega na tym, że najczęściej Królestwo Boże, kiedy zostaje utożsamione z Kościołem, wtedy zaczyna się tragedia. Wtedy zaczyna się naprawdę tragedia. Tragedia dla ludzi, którzy są w takim państwie i tragedia dla Kościoła, który przestaje być Kościołem. I te okresy zawsze kończyły się źle. Zwykle kojarzymy je z Kościołem katolickim, który zawsze od czasów Konstantyna w IV wieku miał takie tendencje do tego, żeby już, kiedy przestał być religią prześladowaną, żeby zdobywać władzę i mieć wpływ na władców i na całe państwa. Ale rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Chodzi mi o to, że nawet wtedy, kiedy już przyszła reformacja, wśród ludzi, którzy byli pod wpływem reformacji, niektórzy z nich zaczęli myśleć w taki sposób, tak, trzeba założyć Królestwo Boże tutaj na ziemi. Trzeba zaprowadzić rządy Boże, żeby Pan Bóg rządził. No właśnie z tą kwestią potem trzeba było rozstrzygnąć, kto będzie w jego imieniu wydawał polecenia i rozkazy. Pamiętam, kilka lat temu dowiedziałem się o takich kilku ludziach, oni byli w nurcie anabaptystów. To rzecz działa się w Niemczech jeszcze. W tym nurcie anabaptystów to był generalnie taki nurt, który uważał, że ta reforma, czy reformacja, która zaczęła się od Lutra, poszła nie dość daleko, te zmiany były nie dość głębokie. I anabaptyści mówili, trzeba te zmiany prowadzić jeszcze dalej. I pod niektórymi względami mieli rację, pod innymi nie. I był właśnie jeden z takich, Jan Matis się nazywał. On nie tylko uważał, że należy Królestwo Boże zaprowadzić tak fizycznie na ziemi, to jeszcze obliczył, w którym roku nastąpi powtórne przyjście Jezusa. Co więcej, wyszło mu nawet, że Pan Jezus powróci do Münster w Niemczech. To jest, jak patrzycie na mapę, Dortmund, jakieś godzina drogi na północ, jeszcze tam gdzieś niedaleko. Potem jeszcze nawiążę do tej miejscowości. I obliczył w 1534 nastąpi koniec świata i wtedy na ziemi, w Münster, zostanie założone Królestwo Boże. Czy właśnie Nowy Jeruzalem, oni to tak nazywali. Jan Matys został dość szybko zabity. Kisary bardziej skomplikowano, ale nie będę wnikał już w szczegóły. Władzę po nim przejął Jan z Lejdy. Jan z Lejdy był jeszcze bardziej radykalny niż ten pierwszy i ogłosił właśnie, że teraz powstaje tutaj miasto czy państwo teokratyczne. Rozwiązał Radę Miasta, w ich miejsce ustanowił 12 starszych Izraela, a siebie nazwał Nowym Dawidem. Ponieważ większość osób, które mieszkały w tym mieście, to były kobiety, to przywrócił poligamię, czy pozwolił na poligamię. Sam miał 16 żon, więc... No i oczywiście jakby wprowadzając te zasady anabaptystyczne, mówi, wszyscy muszą być ochrzczeni jako dorośli. Jak ktoś nie chce być, to won z miasta. Teokratyczne rządy to teokratyczne rządy, nie? Trwało to krótko. Półtora roku, nawet nie, chyba nie półtora roku, może rok z kawałkiem. Miasto zostało, wojska pod wodzą biskupa katolickiego wjechały do miasta, zajęły miasto. Jan Matys i jeszcze dwóch innych przywódców zostało schwytanych. Najpierw byli torturowani, potem spaleni. Ich kości włożono do takich wielkich klatek, które powieszono na wieży kościoła. Jeżeli ktoś z nas był w Minster albo będziecie tam, to ten kościół do dzisiaj jest, wieża istnieje i na tej wieży dalej wiszą te klatki. Także jeżeli kiedyś zobaczycie takie tam w Minster te klatki, to właśnie jest historia związana z tym. Po prostu straszna historia. Ludzie, którzy po prostu wszystko pomieszali, w ogóle nie zrozumieli tego, o co Panu Jezusowi chodziło. I kiedy słuchamy takich historii, to no, włos się jeży na głowie, jak to mogło tam wszystko wyglądać, jak w ogóle doszło do czegoś takiego. Ale najgorsze chyba jest to, że wtedy pojawi się takie przekonanie, no my to byśmy czegoś takiego nie zrobili. Absolutnie, w życiu. My jesteśmy mądrzejsi od tych, którzy wtedy żyli. My na pewno byśmy do czegoś takiego nie doprowadzili. Bo my dzisiaj mamy właściwe poznanie. I taki sposób myślenia, on jest dosyć charakterystyczny dla może nawet szczególnie chrześcijan, chociaż nie tylko. Louis to nazywał snobizmem epoki. Chodziło o to, że każda epoka myśli o sobie, że my jesteśmy mądrzejsi od tych, którzy byli przed nami. A tamci myśleli, że są mądrzejsi jeszcze przed tymi, którzy byli jeszcze wcześniej. Myślą, że jesteśmy mądrzejsi od poprzedników. Niestety takie tendencje, jak ten Jan z Lejdy, wiecie co, ja widzę je dzisiaj w kościele. I to nie katolickim, ewangelicznych kościołach. Ludzie myślą w takich kategoriach, że można zaprowadzić teokrację na ziemi. Ktoś będzie sprawował rządy w imię Boga. Ale to jakby zostawiamy, przyjmujemy, że to jest nieporozumienie. Jezus mówi coś innego. Królestwo moje przychodzi niedostrzegalnie. Ale też w tym fragmencie, który przeczytaliśmy w 6 rozdziale, 33 werset, Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. No i te słowa, które już czytaliśmy wcześniej, one są z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Więc jak szukać tego królestwa, które jest niedostrzegalne, które przychodzi niedostrzegalnie? I myślę, że najważniejsze rozróżnienie, od którego trzeba by zacząć, które musimy zrobić, jest takie, żeby odróżnić Królestwo Boże od religii. Królestwo Boże od religii. To nie jest to samo. Zauważmy, to jest słowa Mateusza 16:33. To jest część kazania na górze, część dłuższej wypowiedzi Pana Jezusa, która zaczyna się od takich słów, które już na samym początku są zaskakujące. Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I potem jeszcze w trakcie tego kazania mówi o kolejnych rzeczach. Mówi o ofiarności, o poście, o modlitwie, ale też mówi o dwóch domach. Jeden zbudowany na piasku, drugi na skale. Mówi o dwóch drogach, jednej wąskiej, drugiej szerokiej. Mówi o dwóch drzewach, jedno wydające dobre, drugie wydające złe owoce. I czytając całe to kazanie, bardzo łatwo jest przeoczyć istotę problemu, o którym mówi Jezus. Zauważmy, że wtedy, kiedy, szczególnie wtedy, kiedy używa tych dwóch porównań, mówi, są dwa domy. Jakby wniosek wynikający z tego kazania mówi, są dwa domy. Obydwa wyglądają jak domy. Obydwa wydają się być nadające się do zamieszkania. Są dwa drzewa. Obydwa wyglądające jak normalne drzewa. Ale jedno rodzi owoce dobre, drugie toksyczne. Jeden dom przetrwa wszystko, drugi dom się rozpadnie niedługo. Jedna droga i druga droga, jedna jest dobra, druga prowadzi na zatracenie. Te rzeczy na zewnątrz, na pierwszy rzut oka są podobne do siebie. Jezus mówi tam w kazaniu na górze, mówi o ofiarności, mówi o modlitwie, ale ofiarność ofiarności nierówna. Modlitwa modlitwie nierówna. Jedna jest prawdziwą, szczerą modlitwą, druga jest toksyczna. Apostoł Paweł, kiedy opowiada o swoim nawróceniu, mówi, ja pod tym względem byłem mistrzem świata. Nie ma mi równego, byłem tak gorliwy. Ale mimo wszystko, to wszystko stało mi się przeszkodą, żeby poznać Ewangelię, poznać Chrystusa. Kiedy więc Jezus, kiedy czytamy to kazanie na górze, widzimy, że Jezus cały czas drąży i schodzi głębiej i głębiej i głębiej i mówi, to co jest na zewnątrz jest zwodnicze. W którymś momencie mówi nawet, to jest 5 rozdział, 17 werset, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon i proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Więc ci, którzy mówią, no właśnie, bo Jezus tak występuje przeciwko zakonowi, on nie występuje przeciwko zakonowi, ale mówi nawet w 20 wersecie tego 5 rozdziału, jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Domaga się nawet większej sprawiedliwości niż to, co widać na zewnątrz u tych ludzi. I znowu na zewnątrz to może wyglądać tak samo. To dom i to dom, to drzewo i to drzewo. Ale jedno jest toksyczne, drugie jest dające życie. Ci ludzie też na zewnątrz wyglądają to tak samo, ale w środku jest coś zupełnie innego. To, co widać na zewnątrz, nie wystarczy. Jeżeli chcesz uchodzić za osobę sprawiedliwą, nie wystarczy, że nikogo nie zabiłeś i nigdy nie zdradziłeś swojej żony albo swojego męża. Nie wystarczy. Jezus mówi, jeżeli gniewasz się i nazywasz kogoś głupcem, jesteś tak samo winny jak morderca. Jeżeli popełniasz cudzołóstwo w sercu, to jest takim samym cudzołóstwem, jak cudzołóstwo popełnione w świecie fizycznym. Nawet takie dobre rzeczy, jak otwartość, czy ofiarność, czy modlitwa, czynione na pokaz, są trucizną dla twojego duchowego życia. Kiedy czytamy to, co Jezus mówi na ten temat, można powiedzieć tak, że jeżeli widziałeś kiedyś ludzi, którzy chlubią się swoją ofiarnością, to są ludzie, którzy nie zobaczą Królestwa Bożego. Jeżeli spotykasz się z ludźmi, którzy w modlitwach wygłaszają kazania, to ci ludzie nie ujrzą Królestwa Bożego. Bo to zupełnie jest coś innego. To jest zupełnie inny świat. On na zewnątrz wygląda tak samo. To się modli, ten się modli, ten się modli. Ale jeden niszczy swoją własną duszę, drugi ją buduje. I w tym kontekście Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Nie tej zewnętrznej sprawiedliwości, ale Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czym jest to Królestwo Boże? No, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście Królestwo to miejsce, gdzie jest Król. I chodzi oczywiście o Boga, który jest Królem tego Królestwa. On jest Panem. To przez Niego i dla Niego wszystko istnieje. I tego Królestwa mamy szukać, ale jednocześnie, tak jak patrzymy na drugą część tego wersetu 6,33, jednocześnie widzimy, że On jest tym, który zapewnia wszystko tym, którzy Go szukają. On jest tym, który zapewnia wszystko. W tym wersecie, który czytaliśmy, jest napisane, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I spróbujmy teraz spojrzeć na ten werset od końca. kiedy Jezus mówi, a wszystko inne będzie wam dodane. I teraz pytanie, które chciałem w związku z tym zadać, jest takie, co jest źródłem twojego poczucia bezpieczeństwa? Co jest źródłem twojego powodzenia w życiu? Co daje ci takie poczucie, takie przekonanie, że wszystko będzie dobrze? Co przekonuje cię, że masz wszystko, czego potrzebujesz albo będziesz miał? I to mogą być różne rzeczy, to nie zawsze jest Bóg. Luther, kiedy pisał na temat pierwszego przykazania, nie będziesz miał innych bogów obok siebie, mówi takie słowa, nie na tym polega posiadanie Boga, że się go nazywa Bogiem jedynie ustami, albo czci go na kolanach, czy za pomocą innych gestów ciała. Ale na tym, i uwaga, na czym polega posiadanie Boga? Na tym, że ufa mu się całym sercem i od niego oczekuje wszelkiego dobra, łaski i życzliwości. Na tym, że ufa się mu całym sercem i od niego oczekuje wszelkiego dobra, łaski i życzliwości, zarówno w pracy, jak i cierpieniu, w życiu, śmierci, w radości i w smutku. Innymi słowy, pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jest takie, komu ufam całym sercem i od kogo albo od czego oczekuję wszelkiego dobra, łaski i życzliwości? Albo innymi słowy, kto jest moim Bogiem? Gdzie jest moje królestwo, którego szukam, ponieważ ono zapewni mi wszystko, co jest mi potrzebne do życia? Zauważyliście, kiedy patrzymy od początku, to od razu jest mowa o Bogu, że to Bóg i Jego Królestwo jest tym, czego potrzebujemy i to jest coś, co sprawi, że będziemy mieli wszystko, co potrzebne jest do życia i pobożności, ale jeżeli odwrócimy to, to nagle okazuje się, że w naszym życiu jest wiele takich dziedzin, takich sytuacji, takich miejsc, osób, w których tak naprawdę to w nich pokładamy nadzieję, że oni będą tymi, jak mówi Luther, którym ufamy całym sercem, od nich oczekujemy wszelkiego dobra, łaski i życzliwości i tak naprawdę to jest nasz Bóg. To jest królestwo, którego szukamy. Królestwo, do którego dążymy. Komu ufam całym sercem? Od czego oczekuję wszelkiego dobra, łaski i życzliwości? Ostatnio czytam taką książkę, której autor wyraża takie przekonanie, że tak naprawdę każdy z nas szuka Królestwa Bożego. Każdy z nas szuka Królestwa Bożego. Tylko ten Bóg jest inny. To jest Królestwo, ale innego Boga, nie tego, o którym mówi Pan Jezus. Każdy z nas na swój sposób próbuje wyobrazić sobie to Królestwo, ten idealny świat, do którego dąży, którego pragnie, który ma stać się błogosławieństwem dla niego i każdy chciałby go znaleźć, chciałby wejść do tego królestwa. I pytanie, co jest tym światem? Tym światem dla jednych może być tym światem doskonałym, wtedy, kiedy będę miał wszystkiego pod dostatkiem, kiedy niczego mi nie będzie brakowało, kiedy stać mnie będzie na kupienie sobie wszystkiego, co chcę, to wtedy naprawdę będę miał poczucie bezpieczeństwa. Wtedy naprawdę poczuję się komfortowo i wtedy pomyślę sobie, tak, teraz jest dobrze. Teraz nastało Królestwo Boże w moim życiu. Dla innych Królestwo Boże jest zupełnie w innym miejscu. Dla innych Królestwo Boże jest wtedy, kiedy śpiewamy pieśni. Kiedy śpiewamy, to wtedy jest, doświadczamy Bożej obecności, wtedy jest Królestwo Boże. Skutek tego jest taki, że na niektórych nabożeństwach, być może byliście na takich, śpiew trwa co najmniej godzinę. No bo to jest nasze Królestwo, to jest to, czego pragniemy, to jest to, co jest najważniejsze. Dla innych Królestwo Boże jest wtedy, kiedy nie będzie chorób, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci. Więc dla niektórych to jest mieć przede wszystkim dobre ubezpieczenie albo dobre układy z lekarzami, albo jeżeli ktoś chce być bardziej pobożny, no to szuka takich nabożeństw, gdzie są modlitwy o uzdrowienia. Modlitwy o uzdrowienie, albo jeżeli ktoś jest ważny, to są też modlitwy o zmartwychwzbudzenie. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, modlitwy o zmartwychwzbudzenie zdarzają się tylko w stosunku do osób, które są ważne. Ci nieważni to zbór się nie modli o ich zmartwychwstanie. Taka dziwna sytuacja. Czym jest to Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość? I teraz chciałbym, żebyśmy zeszli na taki zupełnie najprostszy poziom, o którym mówi Jakub w swoim liście. Ten Jakub, który właśnie gdzieś sprowadza to chrześcijaństwo z takiego teoretycznego poziomu na ziemię. I mówi takie słowa. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale, 26-27 werset brzmi tak. Jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje swoje serce, to jego pobożność jest bezużyteczna. Bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Najniższy chyba możliwy poziom. Jakby kiedy Kościół zniża się do tych, którzy naprawdę nic nie mają. Kiedy ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom, czyli tym, którzy zostali sami, bezradni. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego Jakub, kiedy pisze o tej pobożności, kiedy mówi, jeżeli ktoś uważa, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest bezużyteczna. I potem mówi, prawdziwa pobożność to jest taka, nieść pomoc sierotom i wdowom. Za to prawdopodobnie nikt nikogo wtedy nie nagradzał. Nie było telewizji, która mogłaby zrobić o tym program, jaki to ktoś jest bardzo ofiarny. Dlaczego niesienie pomocy tym najuboższym jest takie ważne? Dlatego, że właśnie taki był Jezus. Jezus zostawił wszystko, cały swój pałac, ojca, wszystko, co miał. Cały komfort swojego życia, doskonałe relacje, które miał, będąc ze swoim ojcem, zostawia to wszystko, zniża się do naszego poziomu i pozwala na to, żeby nas zabito, żeby Jego zabito, żeby nas ratować, żeby nam dać to, czego nam zabrakło. Dlatego to jest takie ważne. Pomyśl o takim Bogu, nie o Bogu, który jest gdzieś tam daleko, odległy, zajęty swoimi sprawami, ale Bogu, który zniża się do ciebie, wyciąga do ciebie rąkę i wyciąga cię z tego bagna, w którym się znalazłeś. Czy pragniesz takiego Boga? Czy pragniesz takiego Króla? Czy pragniesz takiego Królestwa? Jeżeli takiego Królestwa będziesz pragnął, takiego Królestwa, takiego Króla będziesz szukał, to go znajdziesz. Co więcej, wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Kiedyś słyszałem taką ciekawą ilustrację człowieka, który opowiadał, jak to jeszcze kiedy był w szkole muzycznej, musiał słuchać jakichś tam utworów. To był tak zwany taki przedmiot, przynajmniej w Polsce to się tak nazywa literatura muzyczna. Trzeba było znać, przesłuchać ileś tam utworów jakichś kompozytorów, zapamiętać, który jest który i z tego potem się zdawał egzamin. I on mówi, a teraz? Wtedy to robiłem, bo musiałem zdać egzaminy. Teraz jestem gotowy zapłacić, żeby pójść na koncert, żeby ktoś zagrał mi tą muzykę. Bo to jest takie piękne, to jest coś niesamowitego. Jest pytanie, które w związku z tym chciałbym w kontekście tego, o czym mówimy, zadać. Jest takie, czego tak naprawdę pragniesz? Za co jesteś gotowy zapłacić? Tak jak ta królowa Saby, która gotowa była przeznaczyć mnóstwo pieniędzy i jeszcze tych podarunków, które przywiozła ze sobą, byle poznać tego króla. Króla, który jest niezwykły, jest jedyny w swoim rodzaju. I kiedy patrzymy na Nowy Testament, to tym jeszcze większym królem niż Salomon jest oczywiście Chrystus, którego gdy pragniemy, on zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Kiedy stajemy się obywatelami Jego Królestwa, ale stajemy się nie przez to, że będziemy częściej mówić kazania w modlitwie, albo że będziemy częściej mówić o tym, komu ile daliśmy, ale przez to, że szukamy Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, które jest niewidzialne, którego nie da się ocenić ludzką miarą. Ale Bóg jest tym, który widzi. Bóg jest tym, który słyszy. Jeżeli pragniesz tego królestwa, to powiedz o tym Bogu. I nie musisz tego robić głośno, ale powiedz to Jemu, że Panie, pragnę Ciebie. Chcę Ciebie poznać, może nawet bardziej niż ta królowa Saby. Jestem gotowy pojechać na drugi koniec świata, by poznać Ciebie, tego prawdziwego króla, który oddaje swoje życie za swój lud. Przyjdź do Niego z tym. Powiedz Mu o tym, aby stać się obywatelem tego królestwa, bo tylko w ten sposób staniesz się uczestnikiem życia wiecznego w Jego obecności. W Jego obecności. O Królestwie Bożym można dużo, dużo jeszcze więcej mówić, ale to na razie zostawmy tak. Nie każdy sobie doczyta w tym kazaniu na górze. A teraz zakończymy modlitwą. Powstańmy do modlitwy.